Jakie są mity, które narosły wokół tego tematu?
No niestety takim największym mitem, który no, do tej pory jest...
Obalmy je.
Tak, to jest to, że nie ma śmierci mózgu. Czyli jeżeli ktoś zostaje dawcą narządów, to musi po prostu odejść z tego świata najczęściej w mechanizmie śmierci mózgów. Jest jeszcze tak zwane nieodwracalne zatrzymanie krążenia, natomiast w Polsce zapisy prawne na to pozwalają, natomiast najczęściej ono nie jest wykorzystywane. Więc jeżeli dochodzi do śmierci mózgu, w tym momencie najczęściej w szpitalach już mamy na tyle zaawansowaną aparaturę, że możemy potwierdzić brak przepływu, brak krążenia mózgowego krwi w badaniu obrazowym, czyli za pośrednictwem tomografii kontrastu, który zostaje wpuszczony do naszych naczyń, widzimy, że ten kontrast jest w ciele, ale nie kontrastują się naczynia mózgowe, czyli po prostu tam nie krąży ta krew. W tym momencie jest brak przepływu, co pozwala nam przeprowadzić serię badań, ponieważ to jest pierwsze badanie, które potwierdza śmierć, która wskazuje śmierć mózgu. Zbiera się komisja składająca się z dwóch lekarzy niezależnych, z dwóch różnych specjalizacji. Jest to anestezjolog, neurolog lub neurochirurg. I to są osoby, które nie są zaangażowane w żaden sposób w transplantację. Czyli, krótko mówiąc, nie mają w tym żadnego interesu, aby doprowadzić do śmierci tego człowieka. Jest protokół, który mówi, że po pierwszej serii musimy sprawdzić odruchy takie bezwarunkowe. Czyli jeżeli by ktoś podważał, że ta osoba śpi albo jest głęboko nieprzytomna, to są takie odruchy, na które nasz organizm zareaguje mimowolnie, czyli drażnienie tylnej ściany gardła, odruch rogówkowy, odruch kaszlowy. Jeżeli w pierwszej serii, pierwsza seria wypada negatywnie, czyli potwierdzamy, że jest brak tych odruchów, po 3 godzinach zbiera się ponownie ta sama komisja i ponownie cały protokół powtarzają od nowa. I w momencie, kiedy kończą i tak jak za pierwszym razem nie było żadnych odruchów, to jest jednoznaczne ze stwierdzeniem śmierci mózgu, a stwierdzenie śmierci mózgu jest jednoznaczne ze śmiercią całego człowieka.
To jest jeden z mitów. Są jeszcze jakieś?
Były też takie właśnie zapytania i to, co myślę, że krąży, czy ta osoba, od której się pobiera narządy, coś czuje, czy ją to boli, czy... Więc obalając ten mit, no ta osoba nie żyje. Nie krąży krew w mózgu, który odpowiada za nasze wszystkie układy, więc ta osoba nie czuje, więc no to jest mit. Natomiast kolejnym mitem jest, że ta osoba żyje, ponieważ serce bije, a klatka piersiowa się unosi. Tak się dzieje, ponieważ w 100% odpowiadają za to aparatura medyczna. Jeżeli mówimy o unoszeniu klatki piersiowej, to ona się unosi dzięki temu, że respirator podaje to powietrze. I jednym z takich badań, które właśnie potwierdza śmierć mózgu, jest taka próba bezdechu, w której oceniamy, czy jeżeli wyłączymy taki respirator, to człowiek spontanicznie dobierze ten oddech i potwierdzamy to w badaniach laboratoryjnych, czy stężenie tego tlenu wzrosło, a także czy wzrasta lub spada prężność dwutlenku węgla. Więc to wszystko jest udokumentowane. Więc zabicie serca w momencie, kiedy jest śmierć mózgu, odpowiadają leki, które tak naprawdę wspomagają pracę tego serca, aby móc utrzymać te narządy w odpowiedniej formie, aby jeszcze komuś mogły pomóc.
Jakie powinniśmy mieć predyspozycje, aby oddać się narządy? Czy są jakieś czynniki, które nas dyskwalifikują?
Tak naprawdę takim głównym czynnikiem dyskwalifikującym jest proces nowotworowy i czynne zakażenie, którego nie możemy leczyć. Więc tak naprawdę w momencie, kiedy wysuwamy podejrzenie śmierci mózgu, kiedy to śmierć mózgu jest potwierdzona, taki potencjalny dawca powinien zostać zgłoszony do poltransplantu i poltransplant pyta się ośrodków transplantacyjnych, czy są w stanie zaakceptować taki narząd. Jeden narząd jest obarczony większym ryzykiem, natomiast czasem warto jest podjąć to większe ryzyko, ponieważ ośrodek przeszczepiający widzi, czy ten biorca, który oczekuje, jest w stanie doczekać na kolejne zgłoszenie. No niestety tych dawców nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ilu będzie, kiedy będzie, więc czasem trzeba ponieść takie ryzyko, aby przeszczepić narząd mniej sprawny lub wymagający czasowego wspomagania, aby uratować to życie.
Długo pacjenci w naszym kraju, w województwie czekają na przeszczepy?
Wszystko zależy tak naprawdę, jeżeli mówimy o ostatnim roku, no to Z przeszczepieniem nerki na przykład jest tak, że jest bardzo ważna zgodność tkankowa. Jeżeli zostanie wytypowana nerka oddawcy, który jest w innym województwie, to ten nasz mieszkaniec województwa czy miasta pojedzie do tamtego miasta, bo najważniejsze jest, aby ten narząd nie został odrzucony. Jeżeli mówimy na przykład o pacjentach, którym przeszczepiamy serce, no to tutaj na to dzień ze swojej pracy mogę powiedzieć, że no niestety ci pacjenci na liście planowej, czyli oczekując w domu, czekają latami. To są nawet, mamy pacjentów, którzy od początku programu, czyli praktycznie od 3 lat, nie mieli żadnego zgłuszonego serca. Już pomijam, czy to serce by się dla nich nadawało, czy byłaby odpowiednie dopasowanie, ale nawet nie było jednego zgłoszenia. Jeżeli to są pacjenci w trybie pilnym, czyli ich serce jest wspomagane farmakoterapią lub w sposób mechaniczny, czyli tak zwanym płucosercem, no to to jest nawet 2-3 miesiące. Czyli to jest za długo po prostu.
Zostańcie Państwo z nami, wracamy za chwilę.